To zacznę może od wyjaśnienia tego tematu, co tu jest właśnie zapomnianego i o tym też, że to nie tylko o Tomaszu będzie dzisiaj mowa. Ponieważ rzeczywiście ta formuła słowo przyjęło ciało za pośrednictwem duszy jest obecna w teologii świętego Tomasza z Akwinu, jest obecna także w myśli współczesnych mu autorów średniowiecznych, ale przede wszystkim jest to myśl sięgająca starożytności chrześcijańskiej, sięgająca Orygenesa, jednego z twórców teologii chrześcijańskiej, w tym co dobre i w tym co złe, można powiedzieć. I jest to pewna formuła, która już po okresie średniowiecznym jakoś właśnie została zapomniana, która została, straciła pewne znaczenie teologiczne. I rzeczywiście jest to też formuła dość szczegółowa, temat dość szczegółowy. Także w zeszłym miesiącu mieliśmy wykład ojca Mrugalskiego o herezjach chrystologicznych, taki właśnie z lotu ptaka obraz różnych kontrowersji chrystologicznych w pierwszym tysiącleciu. Dzisiejszy zakres czasowy, jak zobaczymy, też będzie sięgał tysiąca lat rozwoju myśli teologicznej, natomiast będzie to dotyczyło właśnie jednej szczegółowej kwestii. Czyli tego, że poglądu, że Słowo, Syn Boży przyjął ciało, wcielił się za pośrednictwem duszy, za pośrednictwem duszy ludzkiej. Co to może oznaczać? Zaczniemy od początku, od biblijnego wyrazu wiary we wcielenie Syna Bożego. Znany na pewno wszystkim fragment z prologu Ewangelii Jana. Słowo stało się ciałem. I dla nas może to brzmieć jako spełnienie pewnej obietnicy. Ktoś coś powiedział i słowo się jakoś zmaterializowało, słowo jakoś nabrało realnego kształtu. Natomiast w takim starożytnym sposobie myślenia, szczególnie naznaczonym platonizmem, to można było odczytać zupełnie inaczej. Bo tu mamy logos, mamy sens, porządek, myśl, to co kształtuje rzeczywistość, to co jest u źródeł, jest budulcem rzeczywistości, w sensie budowniczego bardziej, projektu. I mamy ciało, sarx, mięso, to co niedoskonałe, to co ułomne, to co niekiedy nawet grzeszne. Chociażby widzieliśmy to przed tym wykładem, kiedy mieliśmy pewien logos, pomysł podłączenia tutaj prezentacji, natomiast gdzieś w tym wymiarze materialnym na kablu było zakłócenie i cały tutaj plan był zagrożony właśnie tą niedoskonałością materialną, która nam jakoś ten projekt sprawiała, że nie działał tak, jak powinien. Czyli widzimy, że tajemnica wcielenia ma w sobie coś takiego, co jest w ogóle szokujące. To, że Bóg staje się człowiekiem, to, że ten, który jest nieskończony, który jest nieogarniony, przyjmuje naturę stworzenia, przyjmuje ograniczenia właściwe stworzeniu. I to tym bardziej jakoś mogło być szokujące właśnie w kontekście starożytnym, platonizującym, który podkreślał ten rozdźwięk między światem duchowym i światem materialnym. Jak to właśnie jest, że to doskonałe, intelektualne słowo przyjmuje mięso, przyjmuje takie właśnie gęste, niedoskonałe ciało. I jednym z pomysłów, w jaki sposób można przybliżyć te tajemnice, w jaki sposób można pokazać racjonalność jakąś tej tajemnicy, jeden z pomysłów pojawił się na początku III wieku. Jego autorem był Orygenes i Orygenes pomyślał sobie tak. Rzeczywiście jest różnica olbrzymia, na pierwszy rzut oka nieprzekraczalna między logosem, między słowem a ciałem. Ale przypatrzmy się na człowieka. W człowieku jest przecież dusza. Dusza jest niematerialna, dusza jest intelektualna, a mieszka sobie w ciele, jest związana z ciałem. Więc może zrobimy tak, że ta dusza będzie tym, co stanowi takie spoiwo między logosem, między bóstwem a ciałem. I ta koncepcja, która, jak zobaczymy, u Orygenesa miała właśnie to ważne miejsce jako ten taki zwornik, dusza jako zwornik wcielenia, później zostaje przejęta przez ojców Kościoła. Taki swój moment chwały, można powiedzieć, przeżywa u Grzegorza z Nazianzu w jego polemice z apolinaryzmem i potem dociera aż do czasów średniowiecznych, do świętego Tomasza. I kiedy święty Tomasz przejmuje z tradycji tę formułę, to ją reinterpretuje. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na inną koncepcję człowieka. Tutaj możemy sobie przejść do takich dwóch, powiedzmy, modelowych koncepcji człowieka obecnych w myśli chrześcijańskiej, które tak umownie możemy związać z jednej strony z Platonem, z drugiej z Arystotelesem. Znowu jako pewien model czy idealizacja, bo w szczegółach to może się bardzo różnić. Natomiast pytanie jest takie, jak oddać to, że człowiek jednocześnie jest istotą cielesną, która właśnie żyje w tym świecie materialnym, a z drugiej strony przez aktywność intelektualną, tutaj przez aktywność intelektualną rozumiem nie tylko poznanie, ale także duchową miłość, człowiek wykracza poza świat materialny. I można to jakoś ująć na wstępie na dwa sposoby. Mamy koncepcję, nazwijmy ją platońską, która identyfikuje człowieka z duszą, która jedynie posługuje się ciałem. Człowiek jest istotowo duszą i ta dusza zamieszkuje w ciele, kieruje nim, ożywia je, ale przede wszystkim mamy tutaj relację jakiegoś działającego do narzędzia. Z drugiej strony koncepcja arystotelesowska. Człowiek jest tutaj bytem materialnym i dusza, która rozumiana jest jako zasada życia, będzie formą substancjalną tego bytu materialnego, czyli będzie tym, co nadaje człowiekowi, nadaje ciału jego tożsamość, jego przynależność gatunkową. I tutaj, jak możemy w tej tabelce zobaczyć, to, co jest zaletą jednej koncepcji, będzie wadą drugiej. Bo jeżeli weźmiemy tę platońską, no to łatwo możemy pokazać, że człowiek wykracza ponad świat przyrody, że jest kimś więcej niż jakaś taka sprytna małpa. No i też łatwo pokazać, że dusza ludzka jest niezniszczalna, że koniec istnienia ciała ludzkiego nie jest końcem istnienia osoby ludzkiej. No ale problem jest taki, jak tutaj pokazać jedność osoby ludzkiej. Skoro człowiek jest istotowo duszą, to ciało będzie czymś odrębnym od niego, będzie czymś dołączonym, będzie czymś, co ma jakąś własną tożsamość. I odwrotnie w tej koncepcji arystotelesowskiej mamy łatwo pokazaną jedność osoby ludzkiej. Arystoteles powie tak, pytanie, czy dusza i ciało są jednym, to ma taki sens jak pytanie, czy wosk i odbicie na tym wosku są jedno. Wiadomo, że są jedno, tu nie ma nad czym się zastanawiać. Ale wadą będzie to, że ciężko tu jest pokazać indywidualną nieśmiertelność człowieka. No bo skoro dusza jest tylko formą ciała, jeżeli jest tym właśnie, co kształtuje ciało, pewną zasadą strukturyzującą, no to ona kończy swoje istnienie wraz z końcem istnienia ciała. Arystoteles oczywiście ma w swojej antropologii koncepcję umysłu czynnego, który jakoś wykracza poza te własności materii, ale jest bardzo niejasne, jak ten umysł czynny jest związany z resztą osoby ludzkiej i przez setki lat jego komentatorzy spierali się, czy da się z tego obronić, wyciągnąć tezę o nieśmiertelności indywidualnej człowieka, czy też nie. Czyli mamy te dwie koncepcje antropologiczne, z których ta pierwsza platońska była bardziej popularna właśnie w pierwszym tysiącleciu u tych ojców, których będę referował, i koncepcja arystotelesowska, która coraz bardziej zaczyna być popularna w średniowieczu i u Tomasza w formie zmodyfikowanej zostaje przyjęta. I to nam będzie pozwalało zobaczyć te rozróżnienie między tymi koncepcjami, w jaki sposób też zmienia się rozumienie właśnie tej formuły, że słowo przyjęło ciało za pośrednictwem duszy. Czyli to będzie nasz pierwszy jakieś znaczenie tego tematu, po co właśnie warto się tym szczególikiem teologicznym zajmować. Możemy zobaczyć, jak w biegu dziełów teologowie, którzy starali się pozostać wierni wierze we wcielenie, pomimo, jak zobaczymy, szczególnie Orygenesa, różnych dziwactw, jak oni właśnie, korzystając z różnych koncepcji duszy, starali się wyrazić tę prawdę, że rzeczywiście słowo stało się ciałem. I druga rzecz, to jest pytanie o to, jak w sposób taki systematyczny, uporządkowany oddać różnicę między stwórcą a stworzeniem. Bo zobaczmy, to jest cały czas pytanie o to, jak to jest, że Bóg stał się człowiekiem. Ten, który jest niestworzony, nieuwarunkowany, nieograniczony, rzeczywiście staje się tym, co stworzone, co ma swój początek, co jest jakoś ograniczone. I jak mogliśmy zauważyć u Orygenesa, to jest tak, że i w całej platońskiej tradycji, że dostrzeżemy taką tendencję do tego, żeby traktować tę transcendencję Bożą w kategoriach intelektualnych, jako taką wyjątkowość, czystość boskiego intelektu, w odróżnieniu od ciała, materii, tego, co niepoznawalne, tego, co jakoś takie ciemne, co nie daje się uchwycić, takiego niebytu. Z drugiej strony, jak zobaczymy u Tomasza, ta różnica będzie oddawana bardziej na poziomie bytu, na poziomie tego, kim jest Bóg i czym jest stworzenie. Czyli widzimy, że różne koncepcje filozoficzne będą nam jakoś miały wpływ na to, jak ta formuła jest interpretowana i jakie miejsce też zajmuje w teologii poszczególnych autorów. Jak powtarzam, cały czas starających się zachować wierność nauce chrześcijańskiej, starających się w taki uczciwy, rzetelny sposób oddać to, w co wierzy Kościół. I plan tej prezentacji będzie jakoś podążał za przebiegiem chronologicznym, za historią tej formuły o słowie, które przyjęło ciało za pośrednictwem duszy. Czyli zaczniemy od Orygenesa, czyli to jest początek III wieku, który jest autorem tej koncepcji. Potem przejdziemy do autorów patrystycznych, którzy stanowią źródła myśli świętego Tomasza. To będą najpierw dwaj ojcowie greccy, Grzegorz z Nazianzu i święty Jan Damasceński. Grzegorz z Nazianzu, tak jak wspomniałem, to jest ten, u którego ten pomysł z pośrednictwem duszy we wcieleniu odegra ważną rolę w polemikach chrystologicznych, konkretnie w polemice z apolinaryzmem, który właśnie negował to, że Chrystus ma prawdziwy ludzki umysł. I święty Tomasz nie zna osobiście tej akurat myśli Grzegorza z Nazianzu, a przynajmniej w jego tekstach nie ma w tym aspekcie nawiązań do niego. Natomiast zna go za pośrednictwem świętego Jana Damasceńskiego, który stworzył taką, można powiedzieć, patrystyczną syntezę myśli patrystycznej i czerpie bardzo szeroko od Grzegorza z Nazianzu. A drugie taka ścieżka tradycji to będzie święty Augustyn, czyli ta tradycja łacińska. I też zobaczymy, jak Tomasz odnosi się, można powiedzieć, pośrednio do Augustyna, ale zobaczymy taki duży kontrast między Tomaszem a Augustynem akurat w tym temacie. Zaczniemy od Orygenesa, czyli tego teologa, dla którego dusza Chrystusa jest tym, co łączy słowo z ciałem. Jest tym rzeczywiście, co jest takim zwornikiem między słowem a ciałem. I zaczniemy szybko od antropologii Orygenesa, której źródło biblijne jest w pierwszym liście do Tesaloniczan, gdzie święty Paweł, nawiązując do biblijnej tradycji starotestamentalnej, pisze tak. Sam zaś Bóg pokoju niech uświęca was całych, aby nietknięty duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. I tutaj wyróżniłem właśnie te trzy elementy osoby ludzkiej, trzy poziomy osoby ludzkiej, które wymienia święty Paweł, duch, dusza i ciało, które to właśnie elementy są takim głównym punktem odniesienia antropologii Orygenesa, której się teraz przyjrzymy. Jest to właśnie taki, można powiedzieć, trójdzielny podział. Tutaj na razie zamiast duszy, psychę mamy umysł, nous, wyjaśnię za chwilkę dlaczego. Natomiast zaczynając właśnie od tego nous, od umysłu, od środka, powiemy, że tak, że dla Orygenesa człowiek jest przede wszystkim właśnie umysłem, tą naturą intelektualną, która jako wyraz swojej wolności, jako wyraz swojego działania posiada ciało, przestrzeń, w którym ona właśnie się wyraża, w której ona dokonuje swoich działań i posiada także ducha, pneuma. Tutaj ciężko do końca powiedzieć, czym ów duch jest. Podobnie to wygląda też u Ireneusza z Lyonu, który jest troszeczkę wcześniejszy od Orygenesa. Trudno powiedzieć w tym sensie, czy tutaj mamy do czynienia z duchem jako tym trzecim najwyższym elementem osoby ludzkiej, czy już z Duchem Świętym mieszkającym w człowieku. To jest taki bardzo archaiczny sposób wyrażenia tego problemu, pytania o naturę i łaskę. To znaczy duch będzie tutaj właśnie takim czymś jednak raczej, co jest stworzone, ale co wiąże się z zamieszkiwaniem Ducha Świętego w człowieku. I w życiu ludzkim chodzi o to, żeby właśnie umysł, nous sprawował hegemonię nad ciałem, sprawował władzę nad ciałem w posłuszeństwie duchowi. I teraz przejdziemy do duszy. To się będzie wiązało, upraszczając nieco, z hipotezą preegzystencji dusz, którą postawił Orygenes, według której najpierw właśnie zostały stworzone byty duchowe, które żyły w jedności z Bogiem, ale po pewnym czasie przesycone byciem z Bogiem zbuntowały się, upadły. I w ramach właśnie kary, ale jednocześnie też drogi do powrotu, otrzymały od Boga ciała takie właśnie, które my mamy, takie ziemskie ciała, ciężkie, w których teraz żyją. Czyli po upadku ten umysł, nous, staje się duszą, psychę, i o ile ta dusza właśnie sprawuje hegemonię nad ciałem, to może być nazwana umysłem. Natomiast kiedy tej hegemonii nie sprawuje, kiedy podąża za ciałem, to się jakoś degraduje, coraz bardziej właśnie jest słaba, oddalona od Boga. Natomiast zwykle jako na ciało ziemskie Orygenes stosuje słowo sarx, znane nam już z prologu świętego Jana. I mając właśnie ten schemat, który jest pewnym uproszczeniem, bo Orygenes wiele napisał, też nie wszystko się zachowało, są nieścisłości, ale mniej więcej można tak to uporządkować. I Orygenes, mając taką wizję człowieka, pyta się o wcielenie, co właściwie przyjął Syn Boży. I tutaj Orygenes jest teologiem, można powiedzieć, bardzo porządnym. Mówi, że przyjął całego człowieka. Jest taki ważny fragment w jego pismach, który teraz przeczytam. Dlatego też Zbawiciel i Pan nasz, chcąc zbawić człowieka, tak jak zechciał go zbawić, w taki sposób zechciał zbawić ciało, w jaki chciał zbawić również duszę. A także zechciał zbawić i to, co pozostaje w człowieku, a mianowicie ducha. Nie byłby bowiem cały człowiek zbawiony, gdyby całego człowieka nie przyjął. Czyli mamy tutaj powiedziane, że Chrystus przyjął całego człowieka, wszystkie te trzy poziomy, ciało, duszę i ducha. I uzasadnienie jest takie, gdy cały człowiek nie byłby zbawiony, gdyby całego człowieka nie przyjął. I to jest najstarsze znane nam sformułowanie właśnie tej ważnej patrystycznej zasady, która wiąże potrzebę przyjęcia przez słowo całej ludzkiej natury, pełnego człowieczeństwa, właśnie tym, że w ten sposób dokonuje się zbawienie, poprzez przyjęcie całej ludzkiej natury. Jednak pojawia się problem. Właśnie pojawia się problem, który zaznaczyłem na początku, w tym dystansie, w tej całkowitej nieodpowiedniości między sferą duchową a sferą materialną. Orygenes pisze tak. Mówiąc o Chrystusie, mam tu na myśli duszę rozumną, która ze Słowem Bożym prowadziła ludzkie życie. Czyli tutaj już widzimy, jest taki wskaźnik platońskiej tendencji Orygenesa. Chrystus jest przede wszystkim duszą rozumną, nie całością. Ale to, co ważniejsze, jest dalej. Samo bowiem ciało z natury swej jest niezdolne przyjąć Boga, gdyż Bóg nasz jest mądrością. Nic zaś, co składa się z czterech elementów, nie jest zdolne do przyjęcia wiedzy. Poznawalny zaś jest nasz Bóg. Czyli tutaj mamy kontrast między materią a duchem, między ciałem a Bogiem, oparty na poznawalności. Ciężko tutaj nazwać dokładnie, oddać to słowo gnostos, które napisał tu Orygenes, ponieważ Orygenes też mówi, że Bóg jest niepoznawalny ostatecznie dla stworzeń. Tutaj chodzi o taki właśnie intelektualny charakter Boga, to, że On jest sam w sobie poznawalny, przez samego siebie, że ma ten charakter właśnie rozumowy, intelektualny. Natomiast ciało, składające się z czterech elementów, ziemi, ognia, powietrza, ono jest takie właśnie głupie po prostu, niezdolne do poznania. I tu jest ten kontrast, i tu jest właśnie ta przepaść, która dzieli Boga i stworzenie. I tu właśnie w tym momencie Origenes wprowadza duszę. Kluczowy fragment jest w jego księdze o zasadach. Pisze tak. Substancja tej duszy pośredniczy więc między Bogiem a ciałem. Ponieważ bez pośrednika natura Boga nie mogła się z ciałem zmieszać. Dzięki temu narodził się, jak powiedzieliśmy, Bóg człowiek. Owa pośrednia substancja miała bowiem taką naturę, że mogła przybrać ciało, przepraszam. Z drugiej strony dusza ta, będąc substancją rozumną, z natury swojej mogła również przyjąć do siebie Boga, w którym, jak powiedzieliśmy wyżej, spoczęła całkowicie jako w słowie, mądrości i prawdzie. O zasadach znamy z tłumaczenia łacińskiego, więc tutaj są dwa słowa łacińskie, caro, które odpowiada greckiemu sarx i corpus, które odpowiada greckiemu soma. Czyli mamy właśnie duszę rozumną, która ma taką naturę, że może przyjąć do siebie Boga, który jest mądrością, może przyjąć do siebie Boga, który jest właśnie w pewien sposób poznawalny, ponieważ sama ma charakter dusza intelektualny, a z drugiej strony ona mieszka w ciele, jest związana z ciałem. I w ten sposób dusza właśnie pośredniczy we wcieleniu. Sprawia, że rzeczywiście Chrystus jest jednością. I to też mamy w myśli Orygenesa, że to pośrednictwo duszy sprawia, że na przykład ciało Chrystusa jest godne adoracji. Uzasadnia też communicatio idiomatum, czyli przepisywanie, nie tyle przepisywanie, tylko mówieniu, przypisywaniu na przykład bożych przymiotów osobie Chrystusa nazwanej na podstawie jego ludzkiej natury. I odwrotnie, przypisywanie ludzkich przymiotów osobie Chrystusa nazwanej na podstawie boskiej natury. I to jest jedna rzecz, czyli to jest rzeczywiście realna, bytowa jedność w Chrystusie. I druga rzecz to jest to, że ta dusza spoczęła całkowicie w słowie jako mądrości i prawdzie. Czyli to, że od tego ontologicznego, bytowego wymiaru nieodłączny jest też wymiar moralny, wymiar tego, że ta dusza poznaje i kocha słowo. I to nam właśnie też w myśli Orygenesa, w jego antropologii, relacji między duszą a ciałem i duchem możemy wyróżnić dwa aspekty, dwie takie cechy duszy, które pozwalają jej na to, żeby być pośrednikiem między słowem a ciałem. Pierwszy to jest ten aspekt ontologiczny, o którym już trochę mówiłem, czyli to, że dusza jest stworzona na podobieństwo Boga. Tutaj ten charakter intelektualny wychodzi, ale też to, co jest w Księdze Rodzaju, że człowiek został stworzony na podobieństwo Boże. I druga rzecz, dusza tworzy jedność z ciałem, czyli ma coś wspólnego zarówno z logosem, jak i z ciałem. I drugi wymiar moralny, też o którym wspominałem, to, że dusza jako to, co jest pomiędzy duchem, pneuma, a ciałem, może w sobie ten obraz Boży doskonalić, gdy panuje nad ciałem, nad tym, co niższe i jest kierowana przez ducha, przez to, co wyższe. I na podstawie tych dwóch cech duszy możemy w tym tekście z zasad, który pokazywałem, wyróżnić takie dwa aspekty tego, co nam uzasadnia pośrednictwo duszy według Orygenesa. Uzasadnia nam to dwie prawdy wiary. Pierwsza to jest jedność bytowa Chrystusa. To właśnie, co mówiłem o tym, że Chrystus jest rzeczywiście jeden, że jego ciało jest godne adoracji dzięki tej jedności, którą tworzy ze słowem, za pośrednictwem duszy. Ale Dusza też pozwala nam wyjaśnić, przybliżyć sobie uświęcenie człowieczeństwa Chrystusa. To właśnie, gdzie była mowa o tym, że ta dusza cała spoczęła w Słowie jako w mądrości. Czyli, że za pośrednictwem tej miłości, która dusza ma do Słowa, to cały człowiek, także ciało jest przebóstwione, jest święte. I tutaj były też zarzuty wobec Orygenesa, że ta jego teologia jest adopcjonistyczna, to znaczy, że ta dusza najpierw pokochała Słowo i potem została przyjęta. Natomiast ważne badania mówią, że to jest uproszczony obraz, że jednak to jest tak, że dusza Chrystusa od początku swojego istnienia była zjednoczona ze Słowem, że tu nie ma właśnie takiego czasu, kiedy ona istniała poza Słowem, że tu jest rzeczywiście prawdziwa jedność, prawdziwe wcielenie. I to jest na plus u Orygenesa. Ale są też problemy, które biorą się z jego hipotezy preegzystencji, która znowu jest przez większość znawców uważana, że to rzeczywiście oddaje myśl Orygenesa. Są tacy, którzy mówią na przykład, że Orygenes, mówiąc o preegzystencji dusz, tak naprawdę mówił o predestynacji, o przedwiedzy Boga. To jest mniejszość i dlatego pójdziemy tutaj za tą taką standardową interpretacją Orygenesa, czyli taką właśnie, że Bóg najpierw stworzył byty intelektualne z takim ciałem właśnie soma, czyli takim, które tylko jest miejscem wyrażania ich wolności. Natomiast po ich upadku otrzymały to ciało ziemskie, sarks, ciężkie, gnuśne. I jak to się ma do tego, jak Orygenes wyjaśnia wcielenie? Czyli przede wszystkim wcielenie należy rozumieć jako przyjęcie ciała ziemskiego przez preegzystującą duszę Chrystusa, zjednoczoną ze Słowem od samego początku jej istnienia. Czyli to nie jest tak, że Słowo przyjmuje całego człowieka w momencie wcielenia, tylko że to wcielenie, można powiedzieć, stanie się człowiekiem przez Syna Bożego, jest jakby w dwóch etapach. Pierwszy gdzieś na początku, przed wiekami, polegał na stworzeniu duszy Chrystusa od początku zjednoczonej ze Słowem. Drugi etap polegał na tym, że ta dusza przyjmuje ciało ziemskie. I na mocy communicatio idiomatum, na mocy jedności osobowej Chrystusa, możemy powiedzieć, że to Słowo samo przyjmuje ciało. I w stanie preegzystencji dusza Chrystusa pełniła funkcję oblubieńca Kościoła, czyli takiego pośrednika, znowu mamy pośrednictwo, między Słowem a stworzeniami intelektualnymi. Czyli istniał jakiś taki kościół duchowy, kościół istot intelektualnych, którego oblubieńcem była dusza Chrystusa, która właśnie jakoś pośredniczyła między tymi wszystkimi duchami a Słowem. I po upadku ten kościół, można powiedzieć, się rozsypał i wcielenie polega na tym, że dusza Chrystusa przyjmuje ciało, schodzi właśnie do tej ziemskiej rzeczywistości, żeby przywieźć tę upadłą duszę z powrotem do jedności z Bogiem. Czyli widzimy tutaj u Orygenesa właśnie to, że on jak może stara się zachować to, co ważne w wierze chrześcijańskiej, prawdę o wcieleniu, zachować jedność bytową Chrystusa. Po to mu jest potrzebna ta koncepcja pośrednictwa duszy. Z drugiej strony mamy też to, że właśnie ta hipoteza preegzystencji sprawia, że niektóre tezy są takie dość fantastyczne, można powiedzieć. I że to wcielenie traci na znaczeniu, że to jest tylko przyjęcie ciała przez duszę Chrystusa. Orygenes wywołał wiele kontrowersji, ale także, jak zresztą widać wyraźnie po tej koncepcji preegzystencji, był dość ostro, często brutalnie atakowany, szczególnie już po śmierci jego uczniowie, ale też jakoś inspirował myśl późniejszych teologów, szczególnie jeśli chodzi o egzegezę biblijną, ale także jeśli chodzi właśnie o tę naszą koncepcję pośrednictwa duszy. I szczególnie ważne tu będzie, jak wspomniałem, w myśli świętego Grzegorza z Nazianzu, który żył w drugiej połowie IV wieku, i w jego polemice z apolinaryzmem. O apolinaryzmie dość sporo mówił w zeszłym miesiącu ojciec Mrugalski, właśnie wspominając o tym, że to jest pewna herezja, która zaprzeczała istnieniu w Chrystusie tej umysłowej, najwyższej części duszy, po to, żeby chronić jedność Chrystusa. I możemy teraz zobaczyć, że ta koncepcja dla Grzegorza z Nazianzu, dla ucznia Orygenesa, kogoś, kto znał i, jak zobaczymy, cenił tę koncepcję pośrednictwa duszy we wcieleniu, to apolinaryzm jest czymś absurdalnym. No jak można zaprzeczać w Chrystusie istnienia tej umysłowej części, skoro to jest właśnie to, co go jednoczy? No zupełnie bez sensu ten apolinaryzm. I zobaczymy teraz, jak to w szczegółach wygląda. Najpierw parę słów o antropologii świętego Grzegorza. Jest to właśnie z takim mocnym platońskim zacięciem, że tak powiem. Człowiek jest kimś, kto łączy świat duchowy, który jest określony jako pokrewny bóstwu, i świat materialny. Świat materialny jest całkowicie obcy Bożej naturze. Czyli Bóg stwarza świat duchowy, świat aniołów, który jest mu bliski, stwarza ten obcy świat materialny i na koniec stwarza człowieka, który to wszystko łączy. Ale łącząc te dwa światy, człowiek, ponieważ posiada duszę rozumną, która ma obraz Boży, człowiek przede wszystkim przynależy do świata duchowego. Ciało jest miejscem próby oraz kształtowania pokory. Czyli mamy tutaj znowu to podkreślenie duchowego wymiaru w życiu człowieka i takiego instrumentalnego miejsca tego wymiaru cielesnego. I najpierw taki krótki tekst, w którym na razie jeszcze bez żadnych polemicznych intencji Orygenes właśnie, przepraszam, Grzegorz z Nazianzu przedstawia koncepcję pośrednictwa duszy. Oto Bóg przybliża się wraz z tym, co przyjął. Jeden z dwóch przeciwieństw, ciała i ducha. Jedno przebóstwiało, drugie zostało przebóstwione. O nowe zmieszanie, o przedziwne spojenie. Ten, który jest, staje się. Niestworzony zostaje stworzony. Nieogarniony daje się ogarnąć za pośrednictwem duszy rozumnej, stojącej pomiędzy bóstwem a gęstością ciała. Czyli mamy tutaj ujęcie wcielenia jako właśnie przekroczenia przez Boga tej opozycji między tym, co duchowe, a tym, co cielesne. Dusza rozumna, psyche noera, czyli dusza wyposażona w nous, dusza wyposażona w umysł, stoi pomiędzy Bogiem, który jest właśnie duchowy, intelektualny, a ciałem, który jest gęste. To będzie też powtarzało się u greckich ojców, to słowo pachytes, czyli właśnie taka gęstość ciała, to co sprawia, że jest takie ciężkie, takie właśnie lepkie, takie nieprzyjemne. I tutaj właśnie dusza, która ma coś wspólnego z tymi dwiema rzeczywistościami, sprawia, że Bóg w cudowny, niewypowiedziany sposób przekracza właśnie tę opozycję. Ale też pamiętając o tym, że Grzegorz jest uczniem Orygenesa, też mamy tutaj ważne różnice. Pierwsza oczywista to jest to, że Grzegorz odrzuca hipotezę preegzystencji dusz. Tutaj już teologia poszła na tyle do przodu, że można było jednoznacznie powiedzieć, że nie tędy droga. I tutaj Grzegorz tego się trzyma. Dalej, tym, co jest najwyższe w osobie ludzkiej, już nie jest duch, jak u Orygenesa, tylko umysł, nous. Czyli mamy taki trójpodział, nous, najwyższa, najczystsza część, który jest właśnie częścią duszy pneuma i na dole mamy sarx, ciało. I co ważne, to zjednoczenie, które u Orygenesa było tym, że ta dusza jakoś poznawała i jednoczyła się intelektualnie z logosem, u Grzegorza jest wyrażona za pośrednictwem kategorii zmieszania, używa słów greckich mixis albo krasis, które to słowo jest technicznym słowem filozofii stoickiej, wyrażającej właśnie takie połączenie się dwóch rzeczywistości bez ich zlania się w trzecią naturę, czyli takie współprzenikanie się, można powiedzieć. I to było, jak też zobaczymy u Augustyna w drugiej połowie IV wieku, takim sposobem wyrażenia jedności Chrystusa. Później okazało się to właśnie za słabe. I też warto zauważyć, że kiedy Sobór Chalcedoński powie o tym, że dusze zjednoczyły się bez zmieszania, to tam jest inne słowo niż mixis albo krasis. Że tutaj to nie, to orzeczenie Soboru Chalcedońskiego nie było wymierzone w Grzegorza na przykład. I przechodzimy już do tego, co było najważniejsze u Grzegorza, czyli do jego polemiki z apolinaryzmem. Tak jak wspomniałem, Apolinaryzm z Laodycei stwierdził, że w Chrystusie, w odróżnieniu od zwykłego człowieka, mamy zamiast umysłu, tej najwyższej władzy duszy, Słowo Boże. I jak powiedziałem, dla Grzegorza jest to coś nie do pomyślenia, jest to coś absurdalnego. I teraz parę argumentów Grzegorza przedstawię. Nie wszystkie, tylko te, które się wiążą właśnie z pośrednictwem duszy. Pierwszy to jest ten, o którym już wspomniałem, czyli to, że przecież umysł, który jest duchowy, on jest bliższy Bogu niż ciało, jest bardziej dopasowany do Boga, więc powinno być tak, że właśnie za jego pośrednictwem słowo łączy się z ciałem, że to jest tym, co nam właśnie sprawia tę jedność. Te dwa następne możemy pominąć. I czwarte. Ciało bez ludzkiego umysłu nie jest ciałem ludzkim. Grzegorz powie, że jeżeli właśnie przyjmujecie ciało ożywione duszą nierozumną, to mówicie, że Bóg przyjął jakieś zwierzę, a nie człowieka. Człowiek jest ciałem ożywionym duszą rozumną. I znowu to, co mówił Orygenes, jeśli słowo nie przyjęło ludzkiego umysłu, to człowiek nie został zbawiony. Właśnie zbawienie, które dokonuje Chrystus, dokonuje przez przyjęcie ludzkiej natury, przez stanie się człowiekiem, przez życie w Boży sposób ludzkiego życia. I musi tu być przejęta pełna ludzka natura, przede wszystkim z umysłem, który właśnie sprawia, że to jest człowiek. Zapytam się o czas, o której przerwa ma być. Teraz, tak? To po Augustynie, dobrze. Augustyn mniej więcej współczesny Grzegorzowi, powiedzmy pokolenie późniejszy. I u Augustyna mamy coś takiego, że jak widzimy, ta jedność duszy i ciała będzie obrazem jedności Chrystusa. Tak jak dusza i ciało tworzą jednego człowieka, tak bóstwo i człowieczeństwo tworzą jednego Chrystusa, powie Augustyn. Augustyn, główne takie miejsce, gdzie mówi o odwołuje się do tej idei pośrednictwa duszy we wcieleniu, to jest list do Woluzjana, do poganina, któremu właśnie wyjaśnia podstawowe prawdy chrześcijaństwa, szczególnie właśnie prawdę we wcielenie. Coś, co było ciężkie do przyjęcia dla osoby wychowanej w duchu filozofii neoplatońskiej, właśnie podkreślającej ten dystans między światem duchowym a materialnym. Właśnie swoją drogą Woluzjan, ciekawa postać, ponieważ to był urzędnik rzymski, prokonsul Afryki. On był synem poganina, takiego twardego poganina, kapłana Westy i chrześcijanki. Jego bracia zostali urzędnikami rzymskimi, a siostry chrześcijankami. Jedna z nich była matką świętej Melanii Młodszej. I sam Woluzjan przyjął chrzest na łożu śmierci. Czyli mamy kogoś właśnie takiego wychowanego w duchu pogańskim, ale jednocześnie w kontekście chrześcijańskim. I Augustyn pisze do niego list, odpowiada na jego pytania i właśnie pisze też o wcieleniu. I tak jak mówiłem, Augustyn opiera się w swojej dyskusji z Woluzjanem na analogii między wcieleniem oraz strukturą człowieka. Tak jak w Bogu jest jedność natury Bożej i ludzkiej, Augustyn powie jeszcze jedność Boga, człowieka, bo to nie jest do końca sprecyzowane słownictwo, tak samo w człowieku jest jedność duszy i ciała. I podobnie jak Grzegorz z Nazianzu, tę jedność Augustyn oddaje za pomocą kategorii zmieszania, też zastrzegając, że tego nie należy rozumieć w sposób materialny, taki prymitywny, prawda, jak się jakieś tam dwa płyny mieszają, że to jest coś bardziej subtelnego. Ale tu jeszcze nie ma w teologii wykształconego języka, żeby mówić dokładnie o tej jedności Chrystusa. I teraz przechodzimy do kluczowego fragmentu u Augustyna. Fragmentu, który czytając musimy pamiętać właśnie o tym charakterze apologetycznym i o tym, że Augustyn jest retorem i pisze do człowieka wykształconego w retoryce, więc pewne rzeczy mogą tu być przesadzone. Pisze tak. Łatwiej jednak jest uwierzyć w pomieszanie dwóch niematerialnych elementów niż jednego materialnego, a drugiego niematerialnego. Jeżeli bowiem dusza nie myli się co do swojej natury, świadoma, że jest niematerialna, to o wiele bardziej niematerialne jest Słowo Boże, a przez to bardziej wiarygodne powinno być zmieszanie słowa i duszy niż zmieszanie duszy i ciała. Czyli zobaczmy, Augustyn idzie aż do tego stopnia, że mówi, no przecież dusza jest duchowa i Słowo Boże jest duchowe. I wydaje ci się, że Woluzjanie, że zjednoczenie słowa z człowiekiem, który ma duszę, jest niewiarygodne, a przecież mamy zjednoczenie duszy duchowej i materialnego ciała. To widzimy na co dzień. I nie mamy co do tego wątpliwości. Więc dlaczego nie chcesz uwierzyć w to, że słowo niematerialne złączyło się z niematerialną duszą? Czyli widzimy tutaj, że jest jakby do granic możliwości pociągnięte to podkreślanie tego wspólnego charakteru intelektualnego między duszą ludzką a naturą Bożą do tego stopnia, że jakoś widzimy zagrożona tu jest Boża transcendencja, że ta dusza jest jakoś bliżej Boga niż ciała. Jak mówiłem, to trzeba pamiętać, że to jest list pisany do neoplatonika, więc Augustyn argumentuje w taki sposób, który byłby łatwy do przyjęcia przez adresata, że Augustyn ma te swoje retoryczne, prawda, wykształcenie, ale jednak pozostaje pewien, powiedzmy, niesmak, że jednak gdzieś tutaj ta transcendencja Boża jest jakoś zagrożona właśnie, kiedy aż tak bardzo podkreśla się to pokrewieństwo duszy z Logosem kosztem jej łączności z ciałem. I tym zakończymy pierwszą część. Zaczniemy od pewnego podsumowania, ponieważ właśnie teologię świętego Jana z Damaszku, który żyje już w czasach schyłkowych patrystyki, Damaszek jest już podbity przez Arabów. To nie jest ten czas właśnie świetności Cesarstwa Bizantyńskiego. Święty Jan z Damaszku raczej zbiera to, co powstało wcześniej i stara się to przekazać dalej. I jak zobaczymy, przekazuje także dalej tę doktrynę o tym, że dusza ludzka pełni funkcję pośredniczącą we wcieleniu. I mamy tutaj takich parę zdań u świętego Jana z Damaszku, które nam właśnie jakoś tak ładnie zbierają to, co zostało do tej pory powiedziane. I najpierw tak. Zjednoczyło się zaś Słowo Boga z człowieczeństwem poprzez umysł, gdyż on zajmuje miejsce pośrednie między czystością bóstwa a gęstością ciała. Znamy to już od Grzegorza z Nazianzu. Bo umysł sprawuje hegemonię w duszy i ciele jako najczystsza część duszy, a sam podlega hegemonii Bożej. Czyli tutaj do umysłu zastosowane jest to, co mówił o duszy Orygenes. Orygenes, pamiętamy, mówił to, że jeśli dusza sprawuje hegemonię, panuje nad ciałem, słuchając ducha, to właśnie staje się nusem, staje się umysłem, staje się czystą duszą. Obraz Boży w tej duszy się udoskonala. I tutaj mamy właśnie to u Jana Damasceńskiego, że umysł, nus, ta najwyższa, najczystsza część duszy, rządzi nad duszą i ciałem, a samo podlega hegemonii Bożej, samo jest kierowane przez Boga. Dalej. U świętego Jana Damasceńskiego mamy coś takiego też, jak zobaczymy tutaj, że on już jest po Soborze Chalcedońskim, że on już zna doktrynę unii hipostatycznej. I to widzimy właśnie w tym fragmencie. Umysł ten, umysł Chrystusa oczywiście, jak również oczywiście ciało, stał się siedzibą dla zjednoczonego z nim hipostatycznie bóstwa, a nie współmieszkańcem, jak to sugeruje niegodziwa opinia heretyków. Czyli tym, co, jakby to powiedzieć, uzasadnia, oddaje i wyraża jedność bytową Chrystusa, jest unia hipostatyczna. Człowieczeństwo jest zjednoczone hipostatycznie ze Słowem Bożym, nie ma własnej, nie jest oddzielną osobą. Ale też właśnie w ramach tej jedności hipostatycznej uprzywilejowane miejsce zajmuje umysł, który jest przez to siedzibą bóstwa, ale, dodaje Jan Damasceński, także tą siedzibą bóstwa jest ciało, sarx. Czyli to nie jest tak, żeby to pośrednictwo między ciałem a bóstwem sprawiało, że to ciało jest jakoś bardziej oddalone od bóstwa. Chrystus przyjmuje pełną ludzką naturę za pośrednictwem umysłu i dlatego także jego ciało jest tym, są siedzibą bóstwa, tym, gdzie bóstwo jest właśnie hipostatycznie obecne. I dalej. Przedstawiając argumenty przeciw apolinaryzmowi, święty Jan Damasceński pisze tak. A zatem, by odnowić swój obraz, Bóg Słowo staje się człowiekiem. Lecz czymże był ten obraz, jeśli nie umysłem? Czy więc pozostawił lepsze, a przyjął gorsze? Czyli tutaj argumentuje za tym, że powinno Słowo przyjąć także ludzki umysł. I tutaj mówię o człowieku jako o obrazie, a dokładnie jako to kat eikona, czyli to, co jest na obraz. I to jest znowu słownictwo Orygenesa, który odróżniał pomiędzy obrazem Boga, obrazem Ojca, którym jest tylko i wyłącznie Syn Boży, a człowiekiem, który, jak pisze Księga Rodzaju, nie jest obrazem Bożym, tylko jest na obraz Boży. Czyli tu mamy też właśnie pokazaną u Orygenesa tę różnicę między człowiekiem, każdym z nas, a Synem Bożym. Czyli właśnie Syn Boży przychodzi, aby odnowić to, co jest na obraz Boży. I przyjmuje umysł. Dlaczego? Bo umysł stanowi ogniwo między Bogiem a ciałem. W ciele mieszka, a obrazem jest Boga. Umysł więc łączy się z umysłem i znajduje się pośrodku między czystością bóstwa a gęstością ciała. Czyli właśnie mamy ujęte tutaj to, co nam mówi doktryna patrystyczna. Umysł jest pomiędzy, czy dusza jest pomiędzy bóstwem a ciałem, ponieważ jest obrazem Boga, a z drugiej strony mieszka w ciele. Znajduje się pomiędzy intelektualną czystością bóstwa a gęstością bezrozumną ciała. I umysł ludzki łączy się z umysłem Bożym. Nous tono i mingtai. To jest wzięte żywcem z Grzegorza z Nazianzu, z jego listu 101, właśnie o tym, że gdzie właśnie Grzegorz polemizuje z apolinaryzmem. Umysł łączy się z umysłem i dlatego właśnie nie możemy powiedzieć, że Chrystus nie przyjął umysłu ludzkiego. I znowu to, co ważne, jeśli by zatem przyjął Pan duszę pozbawioną umysłu, przyjąłby duszę nierozumnego zwierzęcia. Musi być przyjęcie właśnie duszy rozumnej, duszy umysłowej po to, żeby została przyjęta pełna natura ludzka. To jest potrzebne dla naszego zbawienia. I przechodzimy do Tomasza, który daje nam, powiedzmy, syntezę scholastyczną, ale swoistą. Taką, w której widać wyraźnie jego teologię, jego założenia filozoficzne. I tutaj właśnie najpierw od tych założeń rozpoczniemy. Dwie rzeczy. Pierwsze, jak on wyjaśnia transcendencję Bożą. I druga rzecz, właśnie jak on rozumie duszę ludzką. Bo właśnie widzieliśmy, że u autorów patrystycznych była tendencja do tego, żeby różnice między stwórcą a stworzeniem wyrażać w kategoriach intelektualno-poznawczych i niematerialności intelektualnej bóstwa i jakiegoś związku z materią u stworzenia, gdzie dusza byłaby jakoś pośrodku i to ciężko potem wytłumaczyć czasami transcendencję bóstwa. Natomiast Tomasz będzie robił to inaczej. Bo Tomasz najpierw powie, że substancje duchowe, czyli aniołowie, są całkowicie niematerialne. Mają charakter właśnie taki czysto intelektualny. Tak jak Bóg. Więc musimy teraz pokazać, jak one będą się różnić od Boga. I tutaj przychodzi z pomocą Tomaszowi jego metafizyka. A może raczej właśnie w tym celu tą metafizykę rozwija. Chyba tak byłoby lepiej powiedzieć. Bo mówi, że od Boga różni te byty intelektualne to, że one znajdują się w możności do swojego aktu istnienia. U Tomasza esse, bycie, czyli ten taki najwyższy, najpełniejszy akt, najpełniejsze zaktualizowanie danego bytu. I w przypadku wszelkich stworzeń jest tak, że bycie stworzenia jest pochodne od pierwszej przyczyny. Nie wypływa z istoty, z tego, kim jest ta rzecz. W przypadku Boga jest inaczej. Bóg sam jest swoim aktem istnienia, Bóg sam jest swoim byciem. Jest pełnią doskonałości, jest pełnią bytu. I tu mamy właśnie te różnice. Na poziomie bycia, na poziomie tego właśnie, kim jest Bóg, a nie na poziomie tego rozróżnienia między materialnym a niematerialnym. Czyli Tomasz może tutaj pokazać, że Bóg, który jest właśnie prosty, w którym nie ma rozróżnienia na istotę i istnienie, różni się przez to w sposób radykalny od stworzeń, nawet tych niematerialnych, bo one nie są proste, bo one nie są swoim aktem istnienia. Czyli tu mamy to wyrażenie transcendencji Bożej i antropologia, główna jej teza jest taka, że dusza intelektualna łączy się z ciałem jako forma substancjalna. Czyli dusza intelektualna, dusza, mówiąc po grecku, wyposażona w nous, jest ze swojej natury formą substancjalną ciała. To, czyli to, co posiada zdolność do myślenia transcendującego materię, ze swojej natury jest tym, co formuje materię, co kształtuje materię w ciało ludzkie. Czyli mamy tutaj właśnie zachowaną tę jedność człowieka i jednocześnie jego wykraczanie poza świat materialny. I właśnie to, tę jedność człowieka, jedność duszy i ciała, Tomasz wyraża w ten sposób, że w takich kluczowych momentach możemy zobaczyć, że niewłaściwe będzie traktowanie tego zjednoczenia duszy i ciała jako takiego złożenia części, które można od siebie oddzielić. W sumie teologii Tomasz pisze tak. W tym, o czym mówi się, że dusza jest jego aktem, czyli dusza jest formą, czyli aktem ciała, zawiera się także sama dusza. W ten sam sposób mówi się, że ciepło jest aktem tego, co ciepłe, a światło jest aktem tego, co świecące. Nie jest bowiem tak, że świecące istnieje odrębnie bez światła, lecz jest świecące właśnie dzięki światłu. Podobnie mówi się, że dusza jest aktem ciała, gdyż to przez duszę i jest ciałem, i jest organiczne, i posiada w możności życie. Czyli ciało bez duszy nie jest ciałem. Dlatego nie można oddzielić ich tak jak dwóch części, bo ciało, od którego odejdzie dusza, no właśnie przestaje być ciałem. Tak samo jak mamy lampę. O lampie możemy powiedzieć, że jest świecąca, ale jeżeli oddzielimy od lampy światło, to już nie możemy o niej powiedzieć, że jest świecąca. I podobnie właśnie to, co sprawia, że ciało jest ciałem, to właśnie jest dusza jako jego akt, czyli właśnie, tak jak powie Tomasz, w ciele zawiera się także sama dusza. Tomasz też czasami mówi o złożeniu ciała i duszy jako dwóch części, natomiast jak to wyjaśnia w De Entet Essentiae, o bycie i istocie, ciało też może być rozumiane na dwa sposoby. Znaczy, ta więcej tam jest podanych, ale dwa nas tutaj interesują. Pierwsze, po prostu substancja przestrzenna, substancja mająca trzy wymiary, a drugie to jest substancja przestrzenna ujęta bez jakichkolwiek wyższych doskonałości. Czyli na przykład, jeśli mamy roślinę, która jest pewnym ciałem, to ujmujemy tę roślinę bez jej funkcji życia. I w tym pierwszym znaczeniu ciałem będzie materia pierwsza i dusza, tak jak to było właśnie w tym cytacie, który podałem wyżej. Natomiast w drugim znaczeniu, właśnie takim bardziej, powiedzmy, dla nas czy intuicyjnym, czy spotykanym, człowiek składa się z ciała i duszy, ale no właśnie tylko wtedy, jeżeli ciało zrozumiemy w tym drugim sensie, ujęte bez tego, że jest żywe i że jest intelektualne u człowieka. Natomiast dla Tomasza ważniejsze jest to pierwsze znaczenie, które właśnie podawałem wcześniej. I to może przeskoczymy dalej. I dusza ludzka jest formą samoistną, powie Tomasz. To znaczy, że dusza, ponieważ jej posiada władze intelektualne, które wykraczają ponad świat materialny, jest także niezależna od ciała w istnieniu, może przetrwać zniszczenie ciała. Ale z drugiej strony, ponieważ człowiek do poznawania potrzebuje danych zmysłowych, które dostarczają zmysły zewnętrzne, także zmysły wewnętrzne, wyobraźnia i tak dalej. Człowiek potrzebuje tego do poznania, dusza potrzebuje ciała, czyli na poziomie bytowym dusza nie posiada pełni doskonałości gatunku ludzkiego. Dusza nie jest człowiekiem. Człowiek jest właśnie tym, co jest uformowane przez duszę. I po tym właśnie wstępie antropologicznym możemy przejść do tego, jak Tomasz wyjaśnia pośrednictwo duszy Chrystusa we wcieleniu, jak reinterpretuje tę patrystyczną formułę. I zaczniemy od tekstu z jego dzieła De Rationibus Fidei, gdzie wyjaśnia, jak należy rozumieć to, że Bóg stał się człowiekiem. I tutaj warto, żebyśmy mieli gdzieś tam w tle, z tyłu głowy to, co mówił Augustyn. O tym właśnie, że łatwiej jest uwierzyć w zmieszanie dwóch duchowych elementów niż w połączenie duchowego z materialnym. Tomasz pisze tak. Natura zaś duchowa nie przechodzi w naturę cielesną, lecz może się z nią jakoś zjednoczyć przez oddziaływanie swojej mocy, tak jak dusza z ciałem. Czyli podobnie jak Augustyn, będzie tutaj Tomasz budował tłumaczenie wcielenia na analogii pomiędzy bóstwem i człowieczeństwem oraz duszą i ciałem z drugiej strony. Czyli nie ma we wcieleniu zmiany, Bóg się nie zmienia w coś innego, ale przez swoją moc przyjmuje coś, zobaczymy co, tak jak dusza jednoczy się z ciałem. I teraz tak. I chociaż naturę ludzką współtworzy dusza i ciało, dusza zaś nie jest natury cielesnej, lecz duchowej, wszakże stworzenie duchowe jest dużo bardziej odległe od boskiej niezłożoności, aniżeli stworzenie cielesne od niezłożoności natury duchowej. Czyli tu mamy zupełnie inną myśl niż u Augustyna. Tutaj na pierwsze miejsce wkracza Boża prostota. To, że Bóg jest niezłożony, to, że On sam jest swoim byciem, On sam jest swoim istnieniem. Żadna natura, nawet najbardziej wysublimowana intelektualnie i duchowo, nie może mu w tym dorównać. I dlatego właśnie bóstwo jest dużo wyżej, dużo doskonalej ponad naturą duchową, ponad naturą duszy, niż dusza nad ciałem. I kończy Tomasz. Jak więc natura duchowa łączy się z cielesną przez oddziaływanie swojej mocy, tak i Bóg może zjednoczyć się zarówno z naturą duchową, jak i cielesną. I tym sposobem Bóg zjednoczył się z naturą ludzką. Czyli tutaj mamy podkreślenie Bożej prostoty, z której wypływa Boża wszechmoc i to, że Bóg tą swoją wszechmocą może łączyć ze sobą wszystko, naturę zarówno duchową, jak i cielesną. Czyli tutaj ta dusza nie jest potrzebna jako taki właśnie zwornik, jako taki, brzydko mówiąc, klej, który nam połączy bóstwo z ciałem. Ale mimo to Tomasz w sumie teologicznej będzie odwoływał się właśnie do tej koncepcji pośrednictwa duszy. Właśnie zaraz zobaczymy, w jakim tutaj kontekście. Tu mamy początek traktatu chrystologicznego i pierwsza ważna część to jest sposób zjednoczenia natur w Chrystusie. To, co nam właśnie wyjaśnia to, kim jest Jezus Chrystus. I mamy najpierw unię hipostatyczną, kwestia druga, kluczowy moment. I potem przychodzi zjednoczenie natur, patrzymy się z punktu widzenia osoby słowa, to jest kwestia trzecia. Potem mamy aż 11 kwestii, gdzie się patrzymy na zjednoczenie natur z punktu widzenia natury ludzkiej. Tomasz właśnie z różnych stron, analizując antropologię, analizując Pismo Święte, zastanawia się, jakie to człowieczeństwo przyjął Syn Boży. I tu są znowu już prawie koniec tych podziałek. Dwie takie podsekcje. Najpierw Tomasz zastanawia nad istotnymi cechami ludzkiej natury, to co Chrystus musi mieć, a potem doskonałości i braki przyjętej natury. To, co ze względu na nasze zbawienie wypadało, żeby przyjął, czy to, czego potrzebował przyjąć właśnie ze względu na misję, którą wypełniał. I w ramach tych istotnych cech ludzkiej natury mamy trzy kwestie, w których będzie właśnie nasz temat. Najpierw Tomasz się patrzy na człowieczeństwo Chrystusa w całości, potem rozpatruje części konstytutywne, czyli to, że Chrystus przyjął ciało, duszę i wszystko, co się z tym wiąże. I na koniec wreszcie jesteśmy w naszym temacie, porządek części konstytutywnych człowieczeństwa Chrystusa. Czyli jak zobaczymy, że Chrystus powinien mieć taką naturę ludzką przyjętą z rodu Adama, że ona ma wszystkie konstytutywne części człowieczeństwa, to jeszcze Tomasz zastanowi się nad tym, jak te części mają się do siebie. Czyli tutaj chodzi o to, że ta formuła przyjęcia ciała za pośrednictwem duszy będzie nam mówiła o tym, że najwyraźniej, że Tomasz będzie chciał pokazać, że wcielenie także respektuje te relacje, które są pomiędzy składowymi elementami, konstytutywnymi elementami natury ludzkiej. Że rzeczywiście wcielenie w pełni respektuje zasady ludzkiej natury. I ważne będzie tutaj jeszcze na wstępie rozróżnienie między porządkiem czasowym i porządkiem natury. Porządek czasowy, no to intuicyjnie rozumiemy, następstwo jakieś w czasie. Porządek natury to będzie ułożenie składników według bliskości do zasad danej natury. Czyli na przykład powiedzmy natura, jakiś artefakt, samochód, tutaj pojemność silnika będzie w porządku natury pierwsza przed kolorem. To jest bliższe tego, czym samochód jest, czym on, co jest ważne dla tego, żeby być samochodem. I Tomasz powie, że pośrednictwo duszy Chrystusa we wcieleniu występuje tylko w porządku natury. To nie było tak, że najpierw Słowo Boże przyjęło duszę, a potem ciało za jej pośrednictwem. To tylko Orygenes tak twierdził, później już nikt czegoś takiego nie przyjmował. Ale możemy powiedzieć o pośrednictwie w porządku natury. Czyli, że to, co jest właśnie późniejsze w porządku natury, to, co jest mniej ważne dla danej natury, jest przyjmowane za pośrednictwem tego, co jest bardziej dla niej istotne. I tutaj możemy różne rozróżnienia wprowadzić i pewien sens tego pośrednictwa. I właśnie Tomasz poświęca część artykułów porządkowi natury, część porządkowi czasu. Porządek czasu to jest polemika z Orygenesem, tym się nie będziemy zajmować. A w porządku natury pyta się, czy Syn Boży przyjął ciało za pośrednictwem duszy? Czy przyjął duszę za pośrednictwem ducha lub umysłu? To drugie nie jest przejawem zamiłowania Tomasza do dzielenia włosa na czworo, tylko to jest wzięte od Augustyna. Jest taki tam właśnie u Augustyna cytat, gdzie mowa jest o pośrednictwie właśnie w tym rodzaju. I ostatni, który wydaje się totalnie abstrakcyjny, ale który też chciałbym omówić, bo coś ważnego nam bardzo powie. O tym, czy cała ludzka natura została przyjęta za pośrednictwem części. Wydaje się nie wiadomo po co, a jednak tu będzie coś istotnego. I teraz tak. Pytając się o to, w jaki sposób dusza pośredniczy w przyjęciu ciała, Tomasz rozróżnia dwa aspekty. Stopień godności i porządek przyczynowości. Stopień godności, no to jest dość znowu intuicyjne. Pierwsze jest to, co bardziej szlachetne, wyższe, doskonalsze. W porządku przyczynowości pierwsza jest przyczyna, ostatni jest skutek, a pomiędzy są przyczyny pośrednie. I oczywiście według stopnia godności dusza znajduje się pomiędzy Bogiem a ciałem. Jest czymś doskonalszym bytowo, więc możemy tutaj mówić o pośrednictwie w porządku, natury. I druga ważna rzecz, porządek przyczynowości. Tutaj dusza sprawia, że przyjęte ciało jest ciałem ludzkim. Tomasz pisze tak. Lecz także ze względu na porządek przyczynowości, dusza jest w pewien sposób przyczyną zjednoczenia ciała z Synem Bożym. Jest ono bowiem zdatne do bycia przyjętym wyłącznie na podstawie przyporządkowania do duszy rozumnej, dzięki której posiada to, że jest ciałem ludzkim. Powiedziane bowiem zostało wyżej, że natura ludzka jest ponad wszystkie inne zdatna do bycia przyjętą. Czyli w tym porządku przyczynowości dusza jest przyczyną przyjęcia ciała jako przyczyna formalna ciała, jako ta zasada, która sprawia, że ciało staje się ciałem ludzkim, że to ciało przynależy do ludzkiej natury. I tutaj dwie rzeczy ważne są. Pierwsza to jest taka, że to już widzieliśmy u ojców greckich, u Grzegorza i Jana Damasceńskiego, ale to jest bardzo rzadkie u teologów średniowiecznych. Coś podobnego można znaleźć u Alberta Wielkiego, natomiast tak generalnie to oni nie przyjmują właśnie tego porządku przyczynowości. Jakoś koncentrują się bardziej na tym, że dusza po prostu sprawia, że ciało jest bardziej godne, stosowne do bycia przyjętym. I druga rzecz, tu jest odwołanie też do kwestii czwartej, gdzie Tomasz argumentuje za tym, że natura ludzka jest zdatna do bycia przyjętą, w tym sensie, że po pierwsze natura ludzka posiada podobieństwo do Boga ze względu na duszę intelektualną. Po drugie, dlatego, że po prostu potrzebuje naprawy z powodu grzechu i ta naprawa jest możliwa, bo człowiek jest zanurzony w czasie, więc jego decyzja o grzechu może zostać naprawiona. Czyli na pierwsze miejsce tu się wysuwa przyjęcie przez słowo natury ludzkiej. A dusza staje się ważna dlatego, że jest tą formalną zasadą ludzkiej natury. I drugi artykuł o tym, że duch, czyli ta najwyższa część duszy, ta najwyższa władza duszy, która sprawia, że duszę można nazwać duszą ludzką i duszą intelektualną, pośredniczy w przyjęciu duszy. I tutaj są dwa aspekty. Pierwszy ze względu na sensowność przyjęcia, congruitas, to się tłumaczy zwykle jako stosowność, ale we współczesnym języku chyba tak by to bardziej pasowało. I Tomasz pisze tak. Dusza jest zdatna do bycia sensownie przyjętą wyłącznie przez to, że jest otwarta na Boga, istniejąc na Jego podobieństwo. To zaś jest ze względu na umysł, mens, który jest zwany duchem, spiritus, na podstawie listu do Efezjan. Odnówcie się duchem waszego umysłu. Czyli w antropologii Tomasza dusza ludzka jest formą ciała, jest tym, co sprawia, że ciało ludzkie jest właśnie ciałem ludzkim, jest ciałem, ale też posiada tę właśnie władzę umysłu, władzę intelektualną, która wykracza poza zdolności, możliwości materii. I przez tę właśnie władzę dusza jest, człowiek cały konsekwentnie także, podobny do Boga i to sprawia właśnie tę stosowność, sensowność tego, że właśnie natura ludzka i ciało tutaj właśnie zostaje przyjęte przez Syna Bożego. Drugie, ze względu na porządek godności, podobnie także intelekt jest, czyli znowu umysł, inne słowo, jest między pozostałymi częściami duszy wyższy i godniejszy i bardziej podobny Bogu. Stąd, jak powiada Damasceńczyk w trzeciej księdze, zjednoczone jest z ciałem za pośrednictwem intelektu Słowo Boże. Intelekt jest bowiem tym, co najczystsze w duszy, lecz i Bóg jest intelektem. Czyli tutaj mamy to, że właśnie człowiek przez tę władzę intelektualną jest najbardziej podobny do Boga. To jest ta najwyższa władza w człowieku. Tomasz tutaj napisze, jak sądząc, za Janem z Damaszku, że także Bóg jest intelektem. Tak naprawdę to nie jest dokładny cytat. My to już czytaliśmy wcześniej. Tam chodziło o to, że Bóg jest w oryginale greckim, że Bóg jest przewodnikiem dla intelektu, że Bóg jest tym, co panuje nad intelektem, co kieruje intelektem. Tam w łacinie zaszły pewne opuszczenia i zmiany i potem właśnie u Tomasza wyszło, że Bóg jest intelektem, co też jest prawdą, ale właśnie, jakby to powiedzieć, to podobieństwo wtedy tak ładnie nie wychodzi. I przejdę jeszcze do tego właśnie ostatniego artykułu, o tym, czy cała natura pośredniczy w przyjęciu części. Taki wydawałoby się sztucznie postawiony problem, ale jak zobaczymy, Tomasz, albo inaczej lektura tego tekstu pozwoli nam zobaczyć, że Tomasz wysuwa na pierwszy plan taki aspekt tutaj soteriologiczny, aspekt tego, że słowo przyjmuje naturę ludzką dla naszego zbawienia. Argumentacja Tomasza jest taka, czyli pytanie jest takie, czy to jest tak, że w porządku natury przyjęcia właśnie człowieczeństwa przez Syna Bożego ważniejsza jest natura ludzka jako całość, czy ważniejsze są części, które konstytuują tę naturę? Czyli właśnie nie tyle pośrednictwo, co tutaj jest ważniejsze. I argumentacja Tomasza jest taka. Powstanie jakiegoś skutku poprzedza materia, z której powstanie skutek oraz twórca. Powiedzmy, że chcę skonstruować stół. To zanim ten stół powstanie, są dwie przyczyny. Jestem ja jako pewien stolarz i są drewniane fragmenty, które zostaną w ten stół złożone, plus jeszcze jakieś tam śruby i tym podobne rzeczy. Z punktu widzenia materii pierwsze jest to, co powstaje na początku tej przemiany. Czyli zaczynam majstrować ten stół, no i pierwsze jest to, co najpierw po prostu złożę, co najpierw skręcę ze sobą. Natomiast z punktu widzenia twórcy, pierwsze w sensie ścisłym jest to, co on zamierza. Z punktu widzenia mojego, pierwsze w sensie najważniejsze to jest już ukończony stół. Ja podejmuję się tego działania, ponieważ chcę skonstruować stół. Dlatego on jest tutaj pierwszy. Czyli mamy dwie perspektywy właśnie takie. I teraz pytanie, jak te dwie perspektywy odnieść do wcielenia? Tomasz powie, w przypadku wcielenia ważniejsza jest perspektywa twórcy. Ważniejsza jest perspektywa Boga. Ponieważ, cytując Augustyna, powie, tutaj cała racja dzieła jest po stronie mocy stwórcy, mocy działającego. Tu nie ma nic w stworzeniu, co by było jakimś źródłem tego wcielenia. Tu wszystkiego dokonał Bóg, dlatego jego perspektywa jest ważniejsza. A z punktu widzenia twórcy, jak pamiętamy, ukończone poprzedza nieukończone. A zatem całość poprzedza części. Pan Bóg tutaj jest twórcą, Pan Bóg jest tym, który zamyślił wcielenie, czyli przyjęcie ludzkiej natury. W zamyśle Boga pierwsza, ważniejsza jest ludzka natura, którą przyjął, żeby zbawić ludzkość. A konsekwentnie przyjął też poszczególne części tej natury, no bo inaczej się nie dało. Czyli w przyjęciu ludzkiej natury przez słowo przyjęcie całości natury ludzkiej poprzedza przyjęcie jej części. Pan Bóg, Słowo Boże, chce przyjąć ludzką naturę, żeby zbawić człowieka. To jest jego cel, to jest jego pomysł i dlatego konsekwentnie przyjmuje także to, z czego człowiek się składa. Czyli tutaj mamy właśnie przesunięcie perspektywy w porównaniu z Orygenesem na przykład, żeby tak zrobić to bardzo, bardzo klarownie, gdzie dla Orygenesa właśnie chodziło o przyjęcie przede wszystkim duszy i też za jej pośrednictwem ciała, bo bez duszy tutaj nic by się nie udało. U Tomasza jest tak, że mamy... Przede wszystkim ważne jest przyjęcie całej natury ludzkiej. I co ważne też, tutaj mamy u Tomasza pewną ewolucję. Bo Tomasz wcześniej ten sam problem rozważa w komentarzu do sentencji i tam on rozważa obie te perspektywy, ale się nie opowiada za żadną z nich. Powie, no z jednej strony to części są pierwsze, z innej strony cała natura jest pierwsza. W sumie tutaj już tego nie ma. W sumie jasno stawia sprawę, że ważniejsza jest perspektywa działającego, ważniejsza jest perspektywa Boga, że to przyjęcie natury ludzkiej jest kluczowe. I tutaj właśnie mamy cytat podsumowujący tę część rozważania Tomasza. Dlatego należy powiedzieć, że Słowo Boże przyjęło części natury ludzkiej za pośrednictwem całości. Tak jak bowiem przyjęło ciało ze względu na przyporządkowanie, jakie ma ono do duszy rozumnej, tak przyjęło ciało i duszę ze względu na przyporządkowanie, które mają do natury ludzkiej. Czyli to jest właśnie podsumowanie tego artykułu, stwierdzenia tego, że tu jest ważniejsza perspektywa twórcy, który chce przyjąć naturę ludzką i konsekwentnie także jej części konstytutywne. I teraz przejdziemy już do podsumowania, które trochę potrwa. Czyli najpierw wrócimy do epoki patrystycznej. I jakie tutaj takie cechy charakterystyczne możemy znaleźć? Po pierwsze, to był taki podwójny aspekt pośrednictwa duszy Chrystusa. Ten ontologiczny, czyli że dusza rozumna znajduje się pomiędzy materialnym, bezrozumnym ciałem, a niematerialnym, intelektualnym bóstwem. To, że właśnie ten charakter duszy jako obrazu Boga intelektualnego i towarzysza ciała. Drugi aspekt to jest moralny. Dusza rozumna kieruje ciałem w posłuszeństwie bóstwu. U Orygenesa mamy tam jeszcze posłuszeństwo duchowi. Ale jakby pomysł jest ten sam, że ponieważ dusza właśnie ma tą funkcję kierowniczą, to pasuje na to pośrednictwo między bóstwem a ciałem i także to pozwala oddać prawdę o tym, że dusza ludzka, jeszcze raz, że człowieczeństwo Chrystusa było uświęcone, przebóstwione, że kierowało się w swoich decyzjach wolą Bożą. Że tu nie ma żadnej, jakby to powiedzieć, konkurencji pomiędzy wolą ludzką Chrystusa a Jego wolą Bożą, chociaż są obie. I też mamy pewną ewolucję w tej myśli patrystycznej przez te kilkaset lat, zaczynając od Orygenesa, dla którego to pośrednictwo duszy jest fundamentem jedności Chrystusa. Dusza ze względu na swój intelektualny charakter i pokrewieństwo z ciałem jest tym, co sprawia, że w ogóle unia hipostatyczna jest możliwa. Że przyjęcie ciała przez Słowo Boże jest możliwe. Inaczej by się nie dało. I to się później zmienia. U Grzegorza z Nazianzu mamy obronę racjonalności i wiarygodności wcielenia oraz integralności człowieczeństwa Chrystusa. Z braku czasu skoncentrowaliśmy się na tym drugim, czyli na tym, że Grzegorz w polemice z apolinaryzmem, Apolinary mówił, że w Chrystusie nie było duszy rozumnej, że brakowało tego ludzkiego nus. Grzegorz powie, no ale przecież ten nus jest tym, co łączy. Nus jest tym, co nadaje sensowność właśnie przyjęciu natury ludzkiej i ciała w związku z tym przez Słowo Boże. Mamy Augustyna, który właśnie jak zobaczyliśmy w swoisty sposób broni racjonalności i wiarygodności wcielenia, który właśnie chce pokazać, że przez ten niematerialny charakter dusza jest taka bardzo zdatna do bycia przyjętą przez Słowo. I potem znowu mijają stulecia. W międzyczasie jest Sobór Chalcedoński, który określa jedność bytową Chrystusa poprzez unię hipostatyczną, więc gdzieś ta formuła o pośrednictwie duszy tutaj już coraz bardziej, można powiedzieć, traci na znaczeniu, ale ciągle Jan z Damaszku właśnie przywołuje ją, żeby pokazać integralność człowieczeństwa Chrystusa, że bez duszy rozumnej to ciało przyjęte nie byłoby ciałem ludzkim, byłoby ciałem zwierzęcym, coś absurdalnego. Czyli widzimy, że to już jest u ojców Kościoła, ta myśl, natomiast u Tomasza ona będzie jakoś rozwinięta i mocno podbudowana właśnie przez jego zmodyfikowany hilemorfizm, ale to zobaczymy dalej. Czyli tak, u Tomasza zobaczyliśmy najpierw to, że on wyraża wyraża transcendencję Bożą przez odwołanie się do prostoty Bożej. Prostoty tożsamości Bożej istoty i aktu istnienia. Tylko Bóg jest absolutnie prosty. Czyli tutaj kwestia materialności, niematerialności aż tak bardzo nie jest ważna. I zmodyfikowana hilemorficzna koncepcja natury ludzkiej, hilemorficzna, czyli traktująca człowieka jako złożenie formy materii traktowanej jako forma, po grecku morfe, i materii, po grecku hyle. I tutaj Tomasz powie, że dusza rozumna jest formą ciała. Czyli ta dusza, która posiada władzę intelektualną, jest ze swojej natury tym, co nadaje ciału istnienie i jego cielesność. I te dwa narzędzia pozwoliły Tomaszowi na jakby to powiedzieć, podkreślenie dwóch elementów. Po pierwsze, to jest znaczenie wcielenia jako dzieło Bożej mądrości. U wcześniejszych teologów mieliśmy taką tendencję do traktowania tego pośrednictwa jako sposobu na przekroczenie opozycji między tym, co cielesne, a duchowe. Jako tego właśnie pomostu. U Tomasza w tej całej kwestii o porządku przyjęcia natury ludzkiej istotne jest właśnie to, że Pan Bóg przyjmuje człowieka, przepraszam, przyjmuje ludzką naturę z całą jej strukturą, że tam wszystko ma swoją rolę, wszystko ma swoje miejsce. I druga rzecz to jest dowartościowanie ludzkiej natury. Czyli to jest coś, co było właśnie obecne już u Grzegorza z Nazianzu i Jana Damasceńskiego, to, że ciało bez duszy rozumnej nie jest ciałem ludzkim, ale u Tomasza właśnie dzięki jego zmodyfikowanemu hilemorfizmowi to może jakoś wybrzmieć w pełni, to, że dusza pośredniczy w przyjęciu ciała, o ile sprawia, że ono jest ciałem ludzkim. Czyli to, co w ciele jako takim sprawia, że jest niezdatne do przyjęcia, to nie jest to, że ono jest właśnie materialne i dalekie od Boga, tylko to, że ono jest nieludzkie. Tylko ciało ludzkie jest zdatne do bycia przyjętym, a jest tak dlatego, że Bogu zależy przede wszystkim na przyjęciu natury ludzkiej, że tym, co jest tutaj ważne, jest właśnie uzdrowienie człowieka, jest jego zbawienie. I to jest tym, co właśnie nadaje taki sens i taki klucz, który pozwala zrozumieć te wszystkie skomplikowane podziałki, które stosuje Tomasz. Dziękujemy.